Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie przekażę nieco więcej informacji o melatoninie, która, jak wiadomo, jest neurohormonem wydzielanym głównie przez szyszynkę, ale także przez inne komórki naszego organizmu. Badania nad melatoniną nadal trwają, chociaż przez współczesne autorytety medyczne melatonina jest uznawana za produkt stosunkowo bezpieczny i dlatego od 16 maja 2012 roku zezwolono firmom sprzedającym melatoninę na umieszczenie na opakowaniu informacji o tym, że pomaga ona w łagodzeniu subiektywnego odczucia zespołu nagłej zmiany strefy czasowej oraz pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie. Jak wynika z rozporządzenia Komisji Europejskiej, urzędnicy, którzy pracują, specjaliści w Brukseli, udzielili zezwolenia na umieszczenie tego rodzaju oświadczeń o właściwościach terapeutycznych na produktach pochodzenia naturalnego dopuszczonych do obrotu w wolnej sprzedaży, chociaż nigdy nie należy przyjmować melatoniny bez porozumienia z lekarzem oraz w przypadku raka lub padaczki, a także w przypadkach przyjmowania innych leków istnieje konieczność jednak skontaktowania się, konsultacji z lekarzem. W opisie profesjonalnym są zawarte ostrzeżenia i napisano, że fluwoksamina zwiększa stężenie w surowicy krwi podawanej równolegle doustnie melatoniny, prawdopodobnie przez hamowanie jej eliminacji. Dlatego należy unikać łączenia tych środków. Stężenie melatoniny zwiększają także 5- i 8-metoksyprolany, cymetydyna, estrogeny zawarte w środkach antykoncepcyjnych, także hormonalnej terapii zastępczej, leki metabolizowane także przez enzym, izoenzym CYP2C19, zwłaszcza takie jak omeprazol, zwalniają metabolizm egzogennie podawany, czyli zewnętrznie podawanej melatoniny, zwiększają jej biodostępność prawdopodobnie przez hamowanie przemian hormonu do N-acetyloserotoniny. Także chinoliny mogą prowadzić do wzrostu ekspozycji na melatoninę. Antybiotyki takie jak rifampycyna albo karmamizepina mogą powodować zwiększone stężenie melatoniny w osoczu. Melatonina może nasilać właściwości uspokajające środków nasennych, szczególnie benzodiazepin, ale także niebenzodiazepin, czyli takich środków nasennych jak zaleplon, zolpidem. Stosowanie melatoniny z tioridazyną prowadzi do nasilonego zamroczenia w porównaniu do leczenia samą tioridazyną. Stosowanie melatoniny z imipraminą może prowadzić do nasilonego uczucia rozluźnienia i trudności z wykonywaniem zadań. Melatonina uznana jako hormon szyszynki, komórek, które określane są jako pinealocyty, jako gruczoł traktowana była długo jako narząd szczątkowy. Jednak wraz z odkryciem melatoniny w 1958 roku wiedza ulega na ten temat zmianie. Obecnie uważa się, że melatonina, określana niekiedy także hormonem ciemności, zmienia funkcję wielu gruczołów dokrewnych człowieka. Wytwarzanie melatoniny, jej synteza ma miejsce również w innych tkankach ustroju, w takich jak siatkówka, układ pokarmowy, skóra, szpik kostny czy limfocyt. Uważa się, że w wymienionych narządach i tkankach hormon działa na drodze parakrynnej, pełniąc nieznane jeszcze nadal funkcje. Neurohormon jest wytwarzany w ciemności i synteza melatoniny jest hamowana przez światło. Przesyłanie impulsu z siatkówki do szyszynki odbywa się dwoma drogami. Jedna to jest droga siatkówkowo-podwzgórzowa aż do jądra nisko skrzyżowanego podwzgórza, które jest nazwane zegarem biologicznym, i dalej do szyszynki. Druga droga wiedzie przez neurony innej drogi, obszaru okołokomorowego, do zwojów szyjnych górnych w rdzeniu kręgowym, skąd włókna również dochodzą do szyszynki. Z badań wiadomo, że światło hamuje bodźce docierające do szyszynki. Światło o natężeniu 2500 luksu w warunkach doświadczalnych prowadzi do zahamowania syntezy melatoniny. Hamowanie syntezy melatoniny w największym stopniu zachodzi dla światła długości fali 460 nanometrów, natomiast przy długości 700 obserwowane jest hamowanie słabe. Uwalniana podczas ciemności noradrenalina, głównie przez receptory, prowadzi do syntezy melatoniny z tryptofanu, aminokwasu, i te etapy przemian zachodzą od tryptofanu, z którego powstaje 5-hydroksytryptofan, potem serotonina, acetyloserotonina i melatonina, jaka jest wytwarzana przez komórki również gruczołu szyszynki, chociaż nie jest ona według nowej wiedzy gromadzona w szyszynce. Ilość hormonu wydzielanego do krwi w większości pokrywa się z wielkością jej wytwarzania. Hormon jest metabolizowany głównie w wątrobie, chociaż obecna jest również melatonina w ślinie i w moczu. W płynach tych, podobnie jak w surowicy, może być oznaczana metodami analitycznymi. Można zbadać także hormony, które powstają wskutek przemiany. W rytmie dobowym w ciągu dnia poziom jest niższy niż w godzinach wieczornych, co odzwierciedla wzrost metabolizmu przemian melatoniny w wątrobie w nocy. Poznano do tej pory dwa receptory dla melatoniny, określane jako melatoniny receptor 1 i 2, które występują w tym ośrodku określanym jako zegar biologiczny, ale także znajdują się w siatkówce, w ścianach tętnic, w tkance tłuszczowej, w różnego rodzaju innych elementach ośrodkowego układu nerwowego. Poznano związki, które hamują wydzielanie melatoniny i do nich należą takie jak kwas gamma-aminomasłowy, również środki nasenne, benzodiazepiny, także dopamina, glutaminiany, antagoniści receptorów beta-1 adrenergicznych, klonidyna. Znane są także związki, które pobudzają wydzielanie melatoniny. Wśród nich występuje inhibitory monoaminooksydazy, także trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, narkotyczne leki przeciwbólowe. Przypominam, że u człowieka występuje charakterystyczny dobowy rytm wydzielania tego hormonu. Wiadomo, że stężenie hormonu we krwi jest niskie w ciągu dnia, jak już mówiłam, ulega wyraźnemu zwiększeniu po rozpoczęciu ciemności, osiągając szczyt między 2 a 4 w nocy. Udowodniono, że melatonina stanowi ważny element systemu sygnalizacyjnego odróżniającego czas dnia od nocy i jest ona regulatorem snu. Także głębokiej temperatury ciała, temperatury rąk, stóp, uderzeń serca, także wielu innych aktywności człowieka, dlatego też jako lek może być skuteczna w różnego rodzaju zaburzeniach rytmu dobowego snu i czuwania, a szczególnie polecana u niewidomych. Środki nasenne i leki przeciwlękowe nie są oczywiście jedynymi preparatami, które obniżają poziom melatoniny. Okazało się, że wiele takich leków jak aspiryna, ibuprofen, beta-blokery, leki z grupy antagonistów wapnia stosowane w chorobie nadciśnieniowej, leki niesterydowe przeciwzapalne, czyli takie jak ibuprofen, zwłaszcza które są przyjmowane przez miliony ludzi na całym świecie, obniżają poziom melatoniny, szczególnie beta-blokery prowadzą do obniżenia stężenia, czyli leki wypisywane na nadciśnienie tętnicze czy na niektóre zaburzenia rytmu, w tym propranolol. Dlatego osoby, które przyjmują te leki, mogą cierpieć na bezsenność. W 1992 roku dr Brown dowiódł, że dawka o połowę niższa od zalecanej do tej pory wystarczy do zatrzymania wydzielania melatoniny u człowieka. Także okazało się, że pole elektromagnetyczne powoduje spadek poziomu melatoniny. Są wszelkie urządzenia, które emitują fale elektromagnetyczne, czyli różnego rodzaju telefony komórkowe, odbiorniki radiowe, anteny przekaźnikowe, urządzenia elektryczne mogą powodować bezsenność, zaburzając wytwarzanie melatoniny. Fale elektromagnetyczne mają wpływać bezpośrednio na wydzielanie melatoniny, co wyjaśnia, dlaczego w krajach uprzemysłowionych bezsenność przybiera już charakter epidemii. U osób niewidomych oraz w warunkach eksperymentalnego braku dostępu do światła melatonina ma rytm wydzielania odmienny. Ponadto wiadomo, że zahamowanie nocnego wydzielania melatoniny przy światło zwiększa ryzyko wielu chorób na tle zaburzeń psychicznych, ale także nowotworów. Jednak zwolnienie lub zahamowanie wytwarzania melatoniny powodują nie tylko wymieniane światło elektryczne i fale elektromagnetyczne, ale także wspomniane leki. Dlatego zażycie odrobinę, czyli dawkę 1 mg melatoniny wieczorem przed położeniem się spać, może osobom cierpiącym na bezsenność pomóc w zapadnięciu w sen, a także poprawić jego jakość. Wspomniałam, że wydzielanie melatoniny zmienia się u człowieka z wiekiem i w ciągu pierwszego pół roku stężenie jest niskie, zarówno w ciągu dnia, jak i nocy. Najwyższe stężenie wydzielanego hormonu obserwuje się u dzieci między 1 a 3 rokiem życia, po czym między 15 a 20 rokiem występuje obniżenie około 80%. Spadek stężenia melatoniny w okresie dojrzewania jest synchronizowany ze wzrostem masy ciała i powierzchni ciała. Sugerowane jest także istnienie związków między dojrzewaniem a wydzielaniem melatoniny i opóźnione dojrzewanie jest związane z nieodpowiednim dla wieku wydzielaniem tego hormonu. Zaburzenie to jednak nie występuje w przedwczesnym dojrzewaniu. Wraz ze starzeniem się nocne wydzielanie hormonu maleje, a nawet można powiedzieć, że zanika, chociaż nadal niepotwierdzona jest całkowicie potrzeba suplementacji. Nie obserwowano zmian melatoniny w cyklu miesięcznym kobiet, jednak bardzo interesującym jest stwierdzenie, że melatoniny w płynie pęcherzykowym w okresie owulacji, stężenia były tam 3-krotnie wyższe. I to stawia też takie pytania nad rolą melatoniny w regulacji czynności jajników. U kobiet cierpiących z powodu zespołu napięcia przedmiesiączkowego nocne stężenia melatoniny były obniżone. Wydaje się, że melatonina może ułatwiać jajeczkowanie. Dalej w badaniach kobietom podawane melatoniny podwyższało stężenie hormonu tarczycy. Naukowcom się wydaje, że melatonina może być nazwana również hormonem młodości, biorąc pod uwagę, że regulacyjnie wpływa na wydzielanie gonadotropin przysadkowych. Obecność melatoniny stwierdzano także w tkankach łożyska i przez receptory dla melatoniny na drodze parakrynnej miała ona regulować czynność łożyska. Melatonina została poznana też jako przeciwutleniacz, który wymiata wolne rodniki i reguluje aktywność szeregu enzymów, które uczestniczą w tych procesach. Stwierdzono, że hormon zmniejsza powstałe w wyniku utlenienia uszkodzenie komórek zarówno w lipidowym, jak i w wodnym środowisku i melatonina ma zdolność wymiatania wolnych rodników. Wymieniane są zwłaszcza rodniki hydroksylowe, nadwodorowe, tlenowe, tlenek azotu, natlenki azotu. Hormon posiada ponadto zdolność hamowania syntetazy tlenku azotu, która jest odpowiedzialna za powstanie wolnych rodników i zmian uszkadzających komórki. Melatonina wpływa na układ immunologiczny poprzez niespecyficzne reakcje hormonalne, komórkowe, ma wpływ na wytwarzanie związków w układzie immunologicznym. Melatonina także ma indukować, pobudzać procesy apoptozy w komórkach nerwiaka zarodkowego. Apoptoza, przypomnę, to jest samoistne obumieranie komórek uszkodzonych czy zakażonych wirusem. Wykazano, że krótkotrwałe stosowanie melatoniny jest bezpieczne, szczególnie w przypadkach bezsenności u dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, z deficytem uwagi. Jest bezpieczne w nadciśnieniu tętniczym, w zespole jelita drażliwego, także w innych zaburzeniach snu. Jest ryzyko podawania w padaczce, natomiast podaje się w przypadku zaburzeniach snu u ludzi niewidomych. Wykazano również pozytywny wpływ dodania melatoniny do przychemioterapii nowotworów. Obserwowano zmniejszenie powstawania niedokrwistości podczas stosowania chemii w terapii raka płuc. U kobiet z łysieniem androgenowym okazało się, że miejscowa terapia 0,1% roztworem melatoniny wykazywała wzrost liczby włosów. Dotąd odkryto kilka analogów, czyli substancji podobnych do melatoniny i nadal trwają badania nad ich wykorzystaniem w terapii bezsenności. Już część takich preparatów jest. Jest to rameleton, aglomelatyna. Na razie, chociaż nie ma dostępnych wyników badań, niektórzy badacze twierdzą, że krótkotrwała terapia tymi środkami jest bezpieczna i za chwilę opowiem o działaniu melatoniny. Można poprawić stężenie melatoniny przez stosowanie naturalnych źródeł, jakie, przypomnę, już mówiłam w jednym z programów, obejmują takie owoce jak wiśnie, czerwone winogrona, czerwona papryka. Źródłem tryptofanu, z którego wytwarzana jest melatonina, jest mleko, są ogórki, banany, wiele innych warzyw i owoców, które ze względu na zawartość minerałów i witamin, a także innych składników polecane są w zdrowej diecie każdego człowieka. Chociaż brakuje badań potwierdzających skuteczność preparatów pochodzenia naturalnego w walce z bezsennością, I w sumie przebadano do tej pory niewiele środków, które są znane jako pomagające zasypiać czy warunkujące dobry sen. Jednak wiele leków pochodzenia naturalnego, jak wiemy, działa uspokajająco, zmniejsza napięcie mięśni i zmniejsza stres. Objawy stresu łagodzą też preparaty zawierające magnez, jaki pobudza wydzielanie kwasu gamma-aminomasłowego. Jest naturalnym antagonistą innego kwasu, który jest neuronalnym receptorem i przewodzi kationy sodu, potasu i wapnia. Magnez hamuje uwalnianie w synapsach nerwowych i zmniejsza pobudliwość układu nerwowego. Podając 500 mg dziennie przez 2 miesiące magnezu, można znacznie poprawić parametry snu. Ponieważ wapń wspomaga wchłanianie magnezu, wspomaga także potas, biorą te pierwiastki udział w powstawaniu potencjałów czynnościowych w komórkach nerwowych, przewodzeniu impulsów nerwowych, dlatego niedobór tych makroelementów, jeszcze raz powtarzam, magnezu, potasu i wapnia, może prowadzić do bezsenności. Wapń, potas, magnez wchodzą w skład wielu preparatów sprzedawanych bez recepty, także leków jak L-tryptofan, który jest aminokwasem potrzebnym do syntezy melatoniny i serotoniny. Preparaty nasenne zawierają także inną jeszcze witaminę B6, która jest witaminą mającą znaczenie w leczeniu bezsenności. Jej niedobór zwiększa bowiem podatność na stres. Istnieją podejrzenia natomiast, że preparaty wielowitaminowe mogą być powodem problemów ze snem i to wskutek interakcji różnych witamin ze sobą. Nie udowodniono natomiast do tej pory, przynajmniej z piśmiennictwa wiadomo, żeby jakakolwiek witamina przyjmowana pojedynczo powodowała zaburzenia snu. Głównymi składnikami preparatów nasennych sprzedawanych bez recepty, jak wiemy, są ekstrakty ziołowe. W piśmieństwie najwięcej pozytywnych opinii dotyczących takich właściwości uspokajających dotyczy korzu łuka lekarskiego, waleriany i chmielu. Waleriana znana jest jako środek nasenny od ponad 1000 lat, zawiera aminokwasy takie jak arginina, glutamina, alanina, kwas gamma-aminomasłowy. Uważa się, że kozłek działa także na pewne receptory, które pomagają w działaniu melatoniny i skuteczna terapia dotyczy także olejków uzyskiwanych z kozłka lekarskiego. Poza tym waleriana zmniejsza, jak wiadomo, stres, dzięki czemu może ułatwiać zasypianie. Ponadto preparaty lub wyciągi z chmielu są bardzo popularne. Właściwości nasenne mają nie tylko substancje goryczkowe, ale też żywica chmielowa, a dokładnie zawarte w niej kwasy alfa i beta oraz oleje. Inne natomiast znaczenie uspokajające także, ale o nieco innym wpływie ma melisa lekarska, która także jest wykorzystywana od ponad 2000 lat. I rumianek pospolity, stosowany jako środek nie tylko ściągający, rozkurczowy, przeciwzapalny, ale też także uspokajający, nasenny, nawet przeciwbólowy, który prawdopodobnie jest związany z obecnością apigeniny, pewnego flawonoidu, który ma się wiązać z receptorami benzodiazepinowymi w mózgu. Uważa się, że uspokajające i nasenne właściwości ma zarówno herbata z kwiatów rumianku, jak i wdychany olejek eteryczny. Wodny ekstrakt używany bywa również w przypadkach koszmarów nocnych, nadpobudliwości, a nawet w histerii. Wśród innych roślin podobnym działaniu do melatoniny ma męczennica cielista, mająca powinowactwo do układu GABAergicznego, pieprz metystynowy, a także różaniec górski. Wymieniany jest także dziurawiec zwyczajny, tarczyca bocznokwiatowa, Jednak oprócz kosułka, chmielu, ewentualnie melisy lekarskiej czy rumianku, pozostałe zioła nie były przebadane, nie ma udokumentowanych badań dotyczących wpływu na leczenie zaburzeń snu. Jak wspomniałam, pojawiły się różne publikacje mówiące o tym, że nasenne działanie poprzez wzrost poziomu melatoniny ma sok z wiśni pospolitej, który zawiera polifenol, a także melatoninę wykryto w czerwonych winogronach, w czerwonym winie, w czerwonej papryce i w pomidorach. Natomiast syntetyczna melatonina jest lekiem stosowanym jako środek w przypadkach zaburzeń snu. Jest to syntetyczny związek, nienaturalny. I jak już mówiłam wielokrotnie, są wskazania właściwie dwa. To są zmiany stref czasowych, praca zmianowa i pacjenci, którzy mają zaburzenia snu z powodu niewidzenia. Istnieje melatonina także o przedłużonym uwalnianiu, zarejestrowana dla osób po 55 roku życia w monoterapii do krótkotrwałego leczenia bezsenności, ale lek ten należy stosować oczywiście po konsultacji lekarskiej. Mało rozpowszechnione w Polsce są ciągle badane preparaty, które należą do grupy tych, które pobudzają receptory melatoninowe, których zarejestrowana w Polsce jest tylko Ramelton i stosowana do leczenia epizodów depresyjnych także u ludzi dorosłych. Oprócz leków wydawanych na receptę i preparatów zawierających, jak już mówiłam, magnez, wapń, potas, witaminę B6 i L-tryptofan, czy melatoninę, ekstrakty ziołowe w terapii bezsenności stosuje się jako oczywiście leczenie uzupełniające. Można stosować także medycynę alternatywną, której poprawiają sen. Wymieniane są takie jak medytacja uważności, terapia poznawczo-behawioralna, masaże relaksujące, aromatoterapia, które wszystkie mogą wspomagać organizm w walce ze stresem. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu jeszcze dopowiedzieć na temat melatoniny, która, jak wiadomo, jest w tej chwili powszechnie w użyciu różnego rodzaju suplementach, zwłaszcza osoby starsze, które mają trudności, a które nie mogą spać i zapewne wobec obecnej wiedzy stosowanie niewielkich dawek melatoniny byłoby skuteczniejsze niż benzodiazepin czy innych środków uzależniających, które oprócz tego, że prowadzą do różnego rodzaju objawów ubocznych, to jeszcze wpływają na zaburzenie procesów poznawczych. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu przekazać. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.